Wracamy do księgi Kohaleta, czyli księgi Kaznodziei Salomona. Przeczytamy 10 rozdział, już powoli zbliżamy się do końca tej księgi. Zostaną one jeszcze dwa rozdziały. Dzisiaj przeczytamy z 10 rozdziału od 2 wersetu. 10 rozdział księgi Kaznodziei Salomona, księgi Kohaleta od 2 wersetu. Serce mędrca skłania się ku jego stronie prawej, lecz serce głupca ku jego lewej. Po którejkolwiek drodze idzie głupi, widać, że brakuje mu rozumu i w ten sposób mówi do wszystkich, że jest głupcem. Jeżeli gniew władcy wybucha przeciwko tobie, nie opuszczaj swego miejsca, gdyż spokój może zapobiec wielkim uchybieniom. Istnieje pewne zło, które widziałem pod słońcem, a jest nim pewien rodzaj pomyłki, która wychodzi od zwierzchności, że głupców stawia się na wysokich stanowiskach, a zasobni w mądrość siedzą nisko. Widziałem niewolników na koniach, a książąt idących piechotą jak niewolnicy. Kto kopie dół, ten może weń wpaść, a kto rozwala ogrodzenie, tego może ukąsić wąż. Kto wyłamuje kamienie, może się nimi skaleczyć. Kto rąbie drwa, jest narażony przez nie na niebezpieczeństwo. Jeżeli stępi się siekiera, a ostrza się nie naostrzy, to trzeba wytężyć siły. Korzystniejszą jednak rzeczą byłoby posłużyć się mądrością. Jeżeli wąż ukąsi przed zaklęciem, to zaklinacz nic nie zyskuje. Słowa z ust mędrca zyskują uznanie, ale głupca gubią jego własne wargi. Ledwie otworzy swoje usta, mówi głupstwo, a końcem jego mowy jest groźne szaleństwo. Głupi mówi wiele, chociaż człowiek nie wie, co się stanie. A któż mu powie, co po nim będzie? Głupiec zamęcza się trudem, a nie zna nawet drogi do miasta. Biada ci ziemię, której królem jest chłopiec, której książęta już rano ucztują. Szczęśliwa jesteś ziemią, której król jest szlachetnego rodu, której książęta w czasie właściwym jadają po męsku, a nie po pijacku. Gdzie wielkie lenistwo, tam dach się zapada, a gdzie ręce opieszałe, tam dom zacieka. Ucztę urządza się dla zabawy, a wino rozwesela serce. Pieniądz umożliwia wszystko. Ani na swoim łożu nie przeklinaj króla, ani w swojej sypialni nie przeklinaj bogacza, bo ptaki niebieskie mogłyby roznieść ten głos, a stwór skrzydlaty oznajmić to słowo. Panie Boże, dziękujemy Tobie za Twoje objawienie. Modlimy się, Duchu Święty, o Twoje działanie, abyś otwierał też nasze serca, nasze umysły na przyjęcie Twojego pouczenia i Twojej mądrości. Amen. Dużo tematów, wydaje się, że rzeczywiście taki wątek, ten 10 rozdział, troszeczkę rozstrzelane tematy, ale jest pewien wspólny mianownik tego wszystkiego, o czym mówi tutaj Salomon. Dwa tematy się tutaj przewijają. Po pierwsze, wyjaśnia, czym różni się mądrość od głupoty, co cechuje mądrego, co cechuje głupiego. I po drugie, mówi o wyższości mądrości ponad głupotą, ale z jednej strony jej też ograniczoność, jej znikomość w tym nieprzewidywalnym świecie, który jest jak mgła, jak on mówi, wszystko jest marnością, to jest to słowo hebel, mówiliśmy o tym, co oznacza mgłę. Nie, że wszystko jest do niczego, że wszystko jest beznadziejne, tylko że wszystko jest mgłą, wszystko przemija, nic na tym świecie nie jest trwałe, ale mimo tego istnieje prawdziwa radość, mimo to mądrość jest czymś cennym. Salomon zaczyna od 2 wersetu, mówiąc, że serce mędrca skłania się ku jego stronie prawej, a serce głupca ku jego stronie lewej. Prawa strona tutaj symbolizuje błogosławieństwo i chwałę, lewa strona symbolizuje głupotę i upadek, czyli gdziekolwiek udaje się głupi, za chwilę do tego dochodzi Salomon, gdziekolwiek udaje się głupi, po prostu widać, że brakuje mu rozumu, że jest głupcem. Nie może, głupiec nawet nie może iść drogą bez zdradzania swojej głupoty, czyli to nie jest tak, że jeżeli ktoś jest głupcem, to jedynie okoliczności, w których jest, manifestują to, pokazują, że to jest głupi człowiek, nie? Tak jak niektórzy mówią, ach wiesz, głupio się zachowałem, bo taka była sytuacja, a takie były okoliczności, więc wiesz, no powiedziałem to, co powiedziałem, ale daj mi, nie wiem, daj mi awans w firmie, daj mi nowe biurko, zmień otoczenie, a na pewno będę bardziej stonowany, będę na pewno zachowywał się inaczej. Po którejkolwiek stronie idzie głupi, widać, że brakuje mu rozumu i w ten sposób mówi do wszystkich, że jest głupcem. Czyli to nie jest tak, że to jedynie okoliczności manifestują, że a, zachowałem się głupio, ale daj mi tylko awans czy nowe pomieszczenie, nowych ludzi wokół mnie, to będę zachowywał się inaczej. Nie, Salomon mówi tak jakby, nawet gdyby świni zawiązał wstążeczkę pod szyją, to to nadal będzie się zachowywała jak świnia. Dlatego, że głupota w Biblii to jest po prostu sprawa etycznego buntu przeciwko Bogu. To jest sprawa serca. To nie jest tak, że głupiec powie, a wiesz, głupio się zachowałem, ale jestem cholerykiem, jestem taki emocjonalny, ale nie jestem głupcem. Ostatnio widziałem, jak wiecie, jestem kibicem Żużla i była rozmowa, widziałem w internecie rozmowę prezesa klubu sportowego i trenera, którego ten prezes zastąpił. Drużyna przegrała mecz, ale nie przegrała rywalizacji. To nie była Stalgorzów, od razu uprzedzę. Drużyna przegrała mecz, w moim przekonaniu nisko, także wynik był dobry, ale prezes był bardzo zdenerwowany na trenera i publicznie zaczął prać brudy. Przed kamerami, w obliczu, przed dziennikarzami. Naprawdę wyglądało to żenująco, że prezes obmawia trenera za mecz, który jeszcze niczego nie rozstrzygał, a nawet postawił drużynę w dobrej sytuacji przed rewanżem. Ale każde zdanie tego prezesa, taki emocjonalny człowiek, w stronę tego trenera, objawiało po prostu jego głupotę. I to nie miało znaczenia, że on miał marynarkę, że to był biznesmen, miał pozycję, miał pieniądze. Po którejkolwiek stronie idzie głupi, to po prostu widać, że brakuje mu rozumu. Problemem jest oczywiście to, że głupiec też nie widzi własnej głupoty. Głupiec traci kontakt z rzeczywistością, tak jak, nie wiem, znacie pewnie może jakichś szefów w firmie, którzy są po prostu zaślepieni własną arogancją. I tak jak mówię, głupota w Biblii to nie jest kwestia intelektualna. To nie jest tak, że głupi ma za mało wiadomości, że głupi nie umie mówić w językach obcych, że głupi ma za niski iloraz inteligencji, że nie skończył studiów. Nie. Głupstwo w Biblii jest kategorią etyczną. Nie wiąże się z brakiem informacji, ale z bezbożnym, grzesznym postępowaniem. Czyli ktoś może być profesorem fizyki kwantowej, mieć dużo informacji na temat swojej dziedziny, ale w biblijnej definicji być głupcem. Dlatego Psalm 14 mówi: głupi rzekł w sercu swoim, nie ma Boga. I to nie jest obrażanie ateistów, to jest wskazanie na to, że tak, możecie, nie wiem, ateista może być mądrym człowiekiem, inteligentnym człowiekiem, ale jednocześnie może być głupcem w tym znaczeniu etycznym. Nie umieć rozróżnić dobra od zła. Nie chce wybrać dobra. Jest to kategoria etyczna, duchowa. I dalej Salomon przechodzi do tematu, który zaczął wcześniej w 9 rozdziale. Mówi: słowa mędrców, które znajdują posłuch, są lepsze niż krzyk władcy głupców. Lepsze są słowa mędrców wypowiedziane ze spokojem, nawet jeżeli ten mędrzec nie ma w wysokiej pozycji. Jeżeli są wypowiedziane, są stonowane, są lepsze niż krzyk, nawet jeżeli to jest krzyk władców. Słowa mędrca wypowiedziane ze spokojem mają więcej siły, więcej mocy, większą siłę oddziaływania niż krzyk władców. Jeżeli gniew władcy, i to jest Salomon o tym mówi, jeżeli gniew władcy wybucha przeciwko tobie, nie opuszczaj swojego miejsca, gdyż spokój może zapobiec wielkim uchybieniom. Jeżeli wybuchnie na ciebie, nie wiem, gniew kogoś bliskiego, przełożonego, nie bądź szybki w polemice lub natychmiast obrażam się, opuszczam to miejsce, albo że ja teraz też wybucham. Skoro ty wybuchłeś, to ja też wybucham. Salomon mówi, kiedy wybucha przełożony, władca, ktokolwiek obok ciebie, niech twoją reakcją nie będzie jego głupota, ale twoja mądrość. Nie wstawaj pośpiesznie i nie odpowiadaj krzykiem na krzyk. Tak jak ten, zwracam do tego przykładu trenera i prezesa. Prezes wylewał pomyje na trenera, za każde jego zdanie objawiało jego głupotę. Ale trener mi imponował, dlatego że pomimo, że nie był przełożony, był zatrudniony przez tego prezesa, miał wszelkie powody, żeby wstać i wyjść z tej konferencji prasowej, czując się obrażony. Ale bardzo spokojnie, bardzo rzeczowo, ze słowami mądrości odpowiadał temu prezesowi. Nam czasami się wydaje, że jak ktoś jest ostry wobec nas, ktoś tą głupotę objawia, wybucha. Non-stop, głupota. To nam się wydaje, że my musimy być jego lustrem, że my musimy odpowiadać w ten sam sposób, tak? Skoro jeden pies szczeka, no to drugi też musi szczekać. Ale możesz zrobić inaczej. Słyszysz szczekającego psa, możesz przejść obok. Nie musisz się zatrzymywać. Tak jak nasza Nala czasami. No czasami odpowiada szczekaniem na szczekanie, ale czasami jak widzi psa, z którym się nie da dogadać, to po prostu niech sobie szczeka, ona sobie idzie dalej. czasami manifestuje tą mądrość. Mądry potrafi zapanować nad swoimi reakcjami. Salomon w Księdze Przysłów mówi: więcej wart jest cierpliwy niż bohater, a kto opanowuje siebie samego, więcej znaczy niż zdobywca miasta. Zobaczcie, to jest najtrudniejsza rzecz. Nie zdobyć miasto, tak? Wielu zdobyło miasto, a najtrudniej jest zdobyć siebie, zdobyć, opanować siebie, nie opanować wroga, ale opanować swoje serce, swój gniew, swój charakter. I dalej Salomon mówi o takim pewnym odwróceniu do góry nogami w Bożym świecie. Nazywa to takim rodzajem pomyłki, która wychodzi od zwierzchności. Piąty werset. Istnieje pewne zło, które widziałem pod słońcem, a jest nim pewien rodzaj pomyłki, który wychodzi od zwierzchności, że głupców stawia się na wysokich stanowiskach, a zasobni w mądrość siedzą nisko. Widziałem niewolników na koniach, a książąt idących piechotą, jak niewolnicy. Tak, zobaczcie, wszystko do góry nogami. Głupcy na wysokich stanowiskach, mądrzy nisko. Niewolnicy na koniach, książęta idący piechotą, jak niewolnicy. Salomon mówi, że w tym dziwnym Bożym świecie mądrzy nie zawsze rządzą. Mądrzy nie zawsze mają wpływ na to, co się dzieje. Mądrzy nie zawsze odbierają zaszczyty. Tutaj już mówi o tym ograniczonym wpływie mądrości. Salomon nie umie tego wyjaśnić, ale wie, że to nie jest dobre. W kulturze, która została dotknięta przez upadek, przez grzech człowieka, mądrość nie zawsze zajmuje najwyższe stanowiska. Nie znajdziesz jej często właśnie częstotliwych kanałach w telewizji. Oczywiście rzecznicy prasowi będą przedstawiali daną ideę, daną osobę, jako to jest mądry człowiek, ale nie wszystko, co się nazywa mądrym, rzeczywiście jest mądre. A to dlatego, że świat ocenia mądrość według zupełnie innych standardów niż Pismo Święte. Mądre w oczach świata jest to, co ma dobre sondaże, wysokie statystyki, poparcie większości, większa oglądalność, kto głośniej krzyczy, kto ma większą siłę przebicia, ten znajduje posłuch. Nie zawsze są to ludzie mądrzy. I Salomon dalej mówi, że mądrość jest ograniczona, mądrość nie zawsze zdobywa zaszczyty, mądrość też wiąże się z ryzykiem. Kto kopie dół, ten może w nim wpaść, weń wpaść. Kto rozwala ogrodzenie, tego może ukąsić wąż. Kto wyłamuje kamienie, może się nimi skaleczyć. Kto rąbie drwa, jest narażony na niebezpieczeństwo. Czyli podaję cztery przykłady podjęcia ryzyka, które czynią nasze życie skuteczniejszym, lepszym, ulepszamy świat, ale mądrość polega na tym, że czasami to ryzyko warto podjąć w niektórych sytuacjach i liczyć się z tym, że okej, rozwalimy ogrodzenie, to co się może stać? No może ukąsić nas wąż. Wykopiemy dół, możemy weń wpaść. Wyłamujemy kamienie, możemy się skaleczyć. Cały nasz wysiłek może upaść z powodu małej rzeczy, z powodu jakiejś małej pomyłki, ale Salomon mówi, ale okej, działaj, pracuj, jednak licz się z tym, że z rozwojem, innowacyjnymi rozwiązaniami, ze zmianami łączy się pewne ryzyko. Nie bądź zdziwiony, tak nie mów, skoro mogę wpaść w dół, ojej, to po co kopać? Skoro mogę się skaleczyć, ojej, to nie będę brał do ręki kamieni. Raczej rozpoznaj, że w Bożym świecie nie masz kontroli nad przyszłością, nie znasz jej, ale niech to nie prowadzi cię do bierności, po prostu działaj z wiarą. Jeżeli wpadniesz do dołu, okej, musiałeś się z tym liczyć, skoro go kopałeś. Nie bądź zdziwiony. Czasami tak się dzieje w Bożym świecie, ale niech to nie prowadzi ciebie do bierności. Masz dzisiaj do tego, żeby działać, żeby pracować. Czyli mądry nie tylko podejmuje działanie, w przeciwieństwie do głupca, który jest bierny, który non-stop też objawia swoją głupotę, gdziekolwiek idzie. Dalej Salomon pokazuje, że różnica jest nie tylko w działaniu, różnica jest też w mowie między głupcem a mądrym. Jeżeli ukąsi wąż przed zaklęciem, to zaklinacz nic nie zyskuje. Słowa z ust mędrca zyskują uznanie, ale głupca gubią jego własne wargi. Czyli zaklinacz węża jest głupcem, dlatego że choć zna zaklęcie, to nic na tym nie zyskuje, ponieważ nie wie, kiedy je wypowiedzieć. Natomiast mądry przewiduje zagrożenia, wie, kiedy użyć swoich umiejętności, wie, kiedy dane słowo wypowiedzieć, nie po ukąszeniu, ale przed ukąszeniem, wie, kiedy milczeć, kiedy się wypowiedzieć. Jeżeli wiesz, jak, jeżeli znasz zaklęcie na węża, tak są jacyś tam, gdzie to w krajach Azji pewnie, zaklinacze węży. Jeżeli wiesz, jak zaklinać węża, ale nie uczynisz tego, zanim ten wąż cię chwyci i ukąsi, to co z tego, że znasz zaklęcie? Możesz się pochwalić tylko nim. Natomiast mądry wie, kiedy to zaklęcie wypowiedzieć. Głupiec wie, że zaklęcie działa na węża, ale nie wie, kiedy jest odpowiedni czas na wypowiedzenie go. To jest też dla nas lekcja. Możesz pewne rzeczy wiedzieć, ale też mądrość polega na tym, że zastanawiasz się, czy to jest odpowiedni czas na to, żebym się wypowiedział, wyraził swój pogląd, kogoś napomniał. Może czasami poczekać, a może wręcz przeciwnie. Należy szybko zareagować, nie czekać tydzień z rozmową z kimś, ale no, zareagować od razu. I tutaj też potrzebujemy tej mądrości z góry, o której uczy nas Salomon. Rozpoznaj właściwy czas, kiedy jest czas na co. Ledwie otworzy swoje usta, mówi dalej Salomon głupcu, mówi głupstwo, a końcem jego mowy jest groźne szaleństwo. Głupi mówi wiele, chociaż człowiek nie wie, co się stanie, a któż mu powie, co po nim będzie? Głupiec zamęcza się trudem, a nie zna nawet drogi do miasta. Głupiec mówi wiele, głupi mówi non-stop. Słowa głupca, mówi Salomon, w przypowieściach są jak fontanna, tyskająca fontanna. Wiele wylewających się słów na wszystkie strony, bez zastanawiania się, co mówi, kiedy mówi i do kogo mówi. Słów mądrego jest zwykle mniej. Ale mądry swoje słowa sieje. Robi to roztropnie. Wie, że nie zawsze musi się wypowiedzieć, nie musi mieć zdania na każdy temat. Głupiec dużo mówi. Głupiec mówi wiele, chociaż człowiek nie wie, co się stanie. A któż mu powie, co po nim będzie? Głupiec mówi, chociaż nie wie. Głupiec lubi teorie spiskowe na przykład. Tak? Dużo mówi o takich jakichś tajemnych planach, o porozumieniu, Chin z Turcją. Nie ma żadnych przesłanek, on może oczywiście śledzić sytuację polityczną, ale jest bardzo pewny w formułowaniu pewnych sądów. Nie mam dowodów, ale tak będzie. Na pewno, zobaczysz, tak będzie. Nie mam powodów, nie mam dowodów, żeby wygłaszać swoje spiskowe teorie, wygłaszać takie zdecydowane sądy, ale mówię. Chcę koncentrować na sobie uwagę. Powiem ci, jakie będą sojusze, powiem ci o tym, nie wiem, jakiś chipach, że za 4 lata już na pewno nie będziesz mógł kupować ani sprzedawać, bo przecież będziemy mieli wszczepiane chipy. Powiem ci od A do Z, co się wydarzyło w Smoleńsku i będę w tym bardzo dogmatyczny. Tak? Głupcy mówią, ale kiedy zapytasz, skąd wiesz? A no, na pewno tak było. Natomiast język mędrców rozsiewa wiedzę. Planowo wie, gdzie, kiedy siać. A usta głupców tryskają głupotą. Głupi nie widzi, co przynosi na siebie przez gadaninę. Po prostu wypowiada głupie, ale pewne słowa, ale pewne tylko we własnym mniemaniu. Czyli głupiec tak naprawdę, używając języka z dziedziny koników, głupi tak wjeżdża, jak taki dziki ogier. Mówi, wiele mówi, ale prawda jest taka, że nie ma pojęcia, co się stanie. Salomon mówi, nie masz kontroli nad światem. To po co gadasz? Po co? Twoich słów jest wiele. Zamęczasz się trudem, tak jakby w mocy twoich rąk była kontrola nad twoją przyszłością, przyszłością świata, a nawet nie znasz drogi do miasta, mówi Salomon. Mądry zaś wie, że nigdy nie jest w sytuacji, kiedy może przestać ufać Bogu. Mówi, jeśli Bóg zechce, Bóg zna przyszłość. Jeśli Bóg zechce, stanie się to i to. Po co formułujesz jakieś sądy bez żadnych jakichś przesłanek czy dowodów? Mądry wyznaje, nie mam kontroli nad tym światem, on jest ulotny, przemijający, nie mam kontroli nad życiem, nad śmiercią, nie mam kontroli nad zachowaniem innych ludzi, nie wiem, co będzie, ale sądy kategoryczne sformułuję tylko wtedy, jeżeli opierają się na przykład na Bożych obietnicach, czymś, co jest pewne, albo na faktach. Nie chwali się tym, co zamierza zrobić, nie chwali się zamiarami, po prostu robi swoje w cichości i pokoju. Główną aktywnością głupiego jest mówienie, tak? Jest tak chłopiec, który dużo mówi, ale mało słucha. I Salomon przedstawia jeszcze jedną różnicę między mądrym a głupcem. Mówi, że ignorancja głupca jest przeciwstawiona mądrości we wspólnocie. Biada ci ziemię, której królem jest chłopiec, i której książęta rano ucztują. Szczęśliwa jest też ziemia, której król jest szlachetnego rodu, której książęta w czasie właściwym jadają, po męsku, a nie po pijacku. Gdzie wielkie lnistwo, tam dach się zapada, gdzie ręce opieszały, tam dom zacieka. Ucztę urządza się dla zabawy, a wino rozwesala życie. Pieniądz umożliwia wszystko. Głupiec preferuje robienie wszystko samemu. Nie wie, gdzie iść, ale to nie powoduje, że teraz zapyta o drogę. Nie szuka porady innych, wskazówek. Nie zapyta, czy dobrze idę. Powie, ja idę dalej. Jestem pewny swego. Dla nas zastosowanie oczywiście jest proste. Szukaj rady tych, którzy szczerze radzą ci, zanim odsłonimy może czasami nawet naszą ignorancję przed światem. Upewnij się, zbadaj, jak się rzeczy mają, zanim publicznie albo komuś w prywatnej rozmowie coś ogłosisz na dany temat albo na temat danej osoby. Zadbaj o właściwych doradców. Czyli Salomon mówi tak naprawdę, no kim się otaczasz? Król, chcąc mądrze rządzić, musi być otoczony mądrymi książętami. Jeżeli książęta piją, ucztują od rana, król nie ma właściwych doradców. Natomiast szczęśliwa jest ziemia, której książęta w czasie właściwym, czyli jadają po męsku, a nie po pijacku, w czasie właściwym rozpoznają, kiedy jest właściwy czas na co. Gdybyśmy pozwolili na przykład dzieciom robić to, co chcą, załóżmy dzieci, słuchajcie, rodzice wam mówią, możecie przez tydzień robić, co chcecie. Co byście robiły? Jakieś pomysły macie? Co byście robiły? Ja zgadnę. Poprawcie mnie, jeśli się mylę. Byście tak. Od rana oglądali filmy albo grali na komputerze. Nie? No to dobra, to inna propozycja. Byście jedli pizzę, mielibyście pieniądze po prostu od rodziców. Jedlibyście pizzę, frytki i chipsy. Zgadza tak? Rosół? Nie wierzę. A, konno. No to Ania jest wyjątkiem. Ania by jeździła konno. Tutaj Salomon mówi, że rządzący, którzy zachowują się jak nieodpowiedzialne... Wy jesteście odpowiedzialne dzieci. Ale jeżeli rządzący zachowują się jak nieodpowiedzialne dzieci, ucztują od rana, nie rozpoznając, że od rana jest czas na pracę. Ucztowanie jest po pracy. Tacy książęta rujnują ziemię. Kraj jest szczęśliwy, kiedy na tronie zasiada człowiek, który nie jest zainteresowany zaspokajaniem tylko swoich zachcianek, którego celem jest, jego celem powinno być po prostu służba ludziom, którzy go wybrali w demokracji. To też pokazuje, że ma znaczenie to, kto nami rządzi. Tak? Chrześcijanie powinni być zainteresowani, kim jest władza, w co wierzy władca, jaki jest jego światopogląd, co myśli o podatkach, co myśli o aborcji. Nie powinno być dla nas wszystko jedno, kim są ludzie na wysokich szczeblach władzy. Powinniśmy modlić się o mądrych ludzi na szczeblach władzy i powinniśmy modlić się o odsunięcie ludzi, którzy są bezbożni na wysokich szczeblach władzy. I teraz druga strona monety jest też taka, że władca jest odbiciem narodu, który go wybrał. Władca jest lustrem. Tak? Zobaczcie, że wiele moim zdaniem, myślę, że to jest też biblijne nauczanie, wiele możemy powiedzieć o mentalności narodu, spoglądając na jego rządzących. Mądry władca nie tylko rozumie, że jego powołaniem jest służba ludziom, ale wie, kiedy pracować, wie, kiedy ucztować. Tak? Mądry zna balans. Dlatego Salomon mówi, mądrzy książęta ucztują po męsku, a nie po pijacku. Tak, zobaczcie, że męskie ucztowanie i pijackie ucztowanie są przeciwstawione. Można jeść i pić albo po męsku, chyba to nie jest jakaś dieta bezglutenowa, chyba że ktoś ma uczulenie. To nie jest dieta wegetariańska. Można jeść po prostu po męsku, ale można też jeść po pijacku. Byle co, byle jak najwięcej. Mądry wie, że jest odpowiedni czas na pracę, na mówienie, na odpoczynek, na jedzenie, na picie z umiarem. Głupiec popada w dwie skrajności. Albo jest leniwy i dużo gada, albo non-stop pracuje. Muszę pracować. Wszystko jest w moich rękach. Nie umiem świętować, nie umiem się zrelaksować, nie umiem odpoczywać z Bożym ludem. Albo myśli, że wszystko zależy ode mnie, od siły moich rąk, albo opuszczam ręce, jestem takim nihilistą, który nie wierzę w sens czegokolwiek. Świat jest miejscem bez gospodarza, to wszystko nie ma sensu. W te dwie skrajności popada bezbożny, głupiec. Marcin Luther powiedział, że nie tylko praca, ale też odpoczynek są czymś, poprzez co wielbimy Boga. Właściwa praca, uczciwa praca, rzetelna praca, ale też prawdziwy odpoczynek, który też jest przygotowaniem do pracy, ale też sposobem dziękowania Bogu za Jego dobre dary. Dom budujemy nie tylko i odpoczynkiem. Ucztę urządza się dla zabawy, mówi Salomon, a wino rozwesela serce. Pieniądz umożliwia... Ja mówię, ucztę urządza się dla zabawy. Jeżeli idziecie na ucztę, słuchajcie, to jest takie bardzo proste nauczanie. Jeżeli idziecie na ucztę, no to dla zabawy. Nie idziecie tam płakać, nie idziecie tam, nie wiem, grać na komputerze, czytać książki. Idziemy na ucztę dla zabawy. Kiedy jesteśmy na pogrzebie, to wręcz przeciwnie. To jest miejsce smutku i łez. Problem jest taki, że głupiec nie umie tego rozpoznać. Czasami ludzie po prostu idą na zabawę i, nie wiem, piją płacząc. Nie potrafią się bawić. Czasami my, chrześcijanie, też nie potrafimy się bawić. Idziemy gdzieś na imprezę i myślimy, a nie wiem, nie zatańczę, bo to nieduchowe, nie wiem, nie wypiję piwa, bo to nieduchowe. Nie no, uczta jest po to, żebyś odpoczął, żebyś się zrelaksował i podziękował Bogu za dobre dary. Natomiast kontekst pogrzebu jest taki, że czasami ludzie idą też na pogrzeb i no nie wiem, jak się zachować, no, co mam zrobić. No, to jest smutna wiadomość czy uroczystość dla innego człowieka, ale ja nie wiem, jak się zachować. Natomiast mądry rozpozna, jak należy się zachowywać na weselu, jak zachowywać się na nabożeństwie, jak zachowywać się w pracy, jak zachowywać się na pogrzebie. Znaj właściwy czas. I końcowy werset tego rozdziału Salomon kończy takim pouczeniem. Ani na swoim łożu nie przeklinaj króla, ani w swojej sypialni nie przeklinaj bogacza, bo ptaki niebieskie mogłyby roznieść ten głos, a stwór skrzydlaty oznajmić to słowo. Zobaczcie, wielu ludzi myśli, że potrafi zrobić coś lepiej niż ktoś inny. Wielu pracowników myśli, że potrafią zrobić lepiej coś niż szef. Ja potrafiłbym lepiej zarządzać tą firmą niż mój przełożony na przykład. Tak? I idą do współpracowników, kolegów, koleżanek i zaczynają o tym opowiadać. Ja bym to zrobił lepiej. Co to za partacz? Tylko, że Salomon mówi, że mądry jest ktoś nie dlatego, że coś mówi, czyli nie mówimy, że a tak, ty jesteś mądry, ty masz dobre rozwiązania. Rzeczywiście on jest partaczem. Nie powinniśmy chwalić takich ludzi. Mądry jest ktoś nie dlatego, że coś mówi, ale dlatego, że coś robi. I robi to we właściwym czasie. Wie, kiedy coś mówić, wie, kiedy coś robić, kiedy nie mówić i kiedy nie robić. Mądry wie, kiedy milczeć, wie, kiedy zakazać rękawy. Kiedy mieliśmy euro 2016, to słuchajcie, no jak wiecie pewnie, mieliśmy 38 milionów trenerów w Polsce. Każdy był specjalistą od piłki nożnej. Nawet ci, którzy nigdy wcześniej nie oglądali piłki nożnej. Każdy był mądrzejszy od trenera na wałki i oczywiście był mądrzejszy w słowach. Ja bym zrobił to tak, ja bym tutaj zrobił taką zmianę, ja bym Pazdana dał na środek obrony, czy tam na prawą stronę. Każdy był mądry. I dobrze jest interesować się takimi rzeczami, ale nie pomniejszajmy w ten sposób mądrości innych, dlatego że ptaki niebieskie mogą gdzieś tam donieść o naszych przechwałkach i głupocie i możemy tego żałować. Salomon mówi, że nawet w nadzwyczajnych okolicznościach powinniśmy być ostrożni przed krytykowaniem i złorzeczeniem władcom. Zobaczcie, że największe sekrety, słowa wypowiedziane w ukryciu, mogą stać się znane. Choćby dlatego, że każdy z nas może stać się w jakimś momencie na tyle głupi, nie mówię, że głupi przez całe życie, ale jakiś jeden moment, taka jedna mucha w olejku, pamiętacie, mówiliśmy o tym, że nawet jedna mucha w olejku potrafi olejek zniszczyć, Salomon o tym mówi. Że taki jeden moment, kiedy coś komuś mówimy, wydaje nam się, a to jest w sekrecie, ale okazuje się, że dzień później Cały internet o tym wie. Czyli nie musisz wywlekać na wierzch wszystkich swoich myśli. Mówisz coś do kogoś, wiesz, nikomu tylko tego nie mów. Ale ten ktoś następnego dnia mówi komuś, ten ktoś swojej koleżance czy koledze i już cały świat wie. Prawo Boże mówi, Bogu nie bluźnij, a księciu ludu swego nie złorzecz. Jedną niedyskrecją możesz zniszczyć czyjąś reputację. On ją budował przez całe życie. Jedną niedyskrecją możesz zniszczyć swoją reputację. Małą pomyłką puszczoną w obieg możesz przynieść ogromne straty komuś. Tak, oskarża się jakiegoś polityka albo jakąś firmę o coś. Może to jest pomyłka, czasami jest pomyłka, ale poszło w obieg. Małe rzeczy mogą przynieść wiele szkód. Czyli musisz uważać na ptaki, Salomon mówi, musisz uważać na ptaki, które mogą rozgłosić to, co mówisz w ukryciu. Musisz uważać na muchę, która czyni olejek bezużytecznym. Tak, zobaczcie, małe rzeczy, Salomon mówi tutaj, małe rzeczy, ptaki, mucha, wcześniej mówi wąż, drwa, wszystko jest małe, nieznaczne stworzenia albo rzeczy, ale Salomon mówi, taka jest właśnie głupota. Nawet odrobina głupoty może spowodować, że po prostu zniszczy się twoja reputacja albo kogoś reputacja i nie przekonasz już wtedy kogoś, mówiąc, wiesz, ale nie wiem, jestem teraz ta historia z wodą Żywiec Zdrój, nie wiem, czy tak było, czy nie. W każdym razie, bez względu na to, czy w wodzie były jakieś środki chemiczne, które powodowały chorobę, to nie pójdziesz teraz do klienta i nie powiesz mu, wiesz co, ale kupuj wodę Żywiec Zdrój, bo wiesz, to jest taka jedna sytuacja, kiedy tam się coś dostało, nie wiem, czy to jest może nawet prawdziwa, może nieprawdziwa, nie, to nie ma znaczenia, ale nie przekonasz kogoś mówiąc, wiesz, to jest taka, nie wiem, może jedna butelka, albo w jeden dzień taka dostawa była, ale w pozostałe, wiesz, oni od 10 lat dostarczają wodę. No mało kogo przekonasz taką argumentacją, bo już poszło w obieg, mała rzecz, i już tego nie odkręcisz. Pamiętacie na przykład, nie wiem, Janusz Korwin-Mikke, co mówi o kobietach? Niektórzy się chwycą tego. A, on tam, nie wiem, odbiera prawo wyborcze kobietom. Ale wiesz, ale tutaj mądrze mówi o gospodarce, tu mówi o roli państwa fajnie. Nikt was już nie posłucha, jak zaczniecie argumentować. Powie, nie, to jest oszołom, bo on powiedział to. Mała rzecz, jedną rzecz o kobietach. Kiedyś Kazik Staszewski śpiewał z playbacku, zamiast mikrofonu trzymał suszarkę do włosów. Mała rzecz i nie powiesz mu, no tam, są ludzie, których nie przekonacie, że ale zrobił dużo fajnych piosenek i nagrał dużo fajnych płyt. Są ludzie, którzy powiedzą, a wygłupił się, śpiewał z playbacku z suszarką. I zobaczcie, jedna mała rzecz, która już rzutuje na całości oceny kariery danego człowieka, nie? I tak może być z każdym z nas. To może dotyczyć każdego z nas. Jedna głupio wypowiedziana rzecz może spowodować, że stracisz przyjaciela albo stracisz szacunek. I zakończenie. Kończąc, podsumowując to, o czym powiedzieliśmy. 9 i 10 rozdział przechodzą od pochwały mądrości, korzyści z niej, do jej podatności na słabe punkty, na skaleczenia. Mądrość chroni człowieka przed wieloma nieszczęściami, przed zgubnymi decyzjami, ale musimy znać jej ograniczenia i podatność na porażki. Nawet mądrość wcielona, którym jest Jezus Chrystus, żył w świecie, który jest nieprzewidywalny i mówił, muszę polegać na woli Ojca. Mówił, nie moja, Ojcze, ale Twoja wola niech się stanie. Nawet Jezus wiedział, że musi polegać na Ojcu w tym dziwnym, nieprzewidywalnym świecie dotkniętym przez grzech. I niech to będzie też nasze wyznanie, nasze słowa. Nie moja, lecz Twoja wola, Ojcze, niech się stanie. Pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy Tobie za tą prawdziwą nadzieję i pokrzepienie, że ostatecznie Ty czuwasz nad wszystkim, że my potrafimy też narobić wiele szkód sobie i innym, naszymi grzechami, naszym zaniedbaniem. Dlatego, Panie, chcemy z jednej strony strzec naszych serc, pamiętając, że ten świat czasami działa w zupełnie inny sposób, niż my się spodziewamy. Czasami ludzie reagują w zupełnie inny sposób, niż my oczekujemy. Dlatego, Panie, chcemy przede wszystkim polegać na Tobie, na tej prawdzie, że, Boże, nie jesteśmy w stanie kontrolować świata, reakcji ludzi, nawet samych siebie. Chcemy, Panie, polegać na Tobie, aby to Twoja wola działa się w naszym życiu. Prosimy Cię, Panie Boże, o mądre serce, abyśmy umieli odróżnić mądrość od głupoty, abyśmy przylgnęli właśnie do mądrości, ale też strzegli się tych wszystkich tutaj ostrzeżeń, sytuacji, o których Salomon nam mówi. Prosimy Cię, Panie Boże, abyśmy lgnęli do mądrości, otaczali się też doradcami, którzy potrafią nam wskazać czasami też naszą głupotę. Modlimy się, Ojcze, abyśmy umieli panować też nad sobą, nad swoimi słowami, naszym charakterem. Prosimy Cię, Ojcze, o to w imieniu Jezusa. Amen.